30 kwietnia 86. Selc. Zaniosłem dzisiaj na salon majowy w Grand Palace, pierwsze piętro galeria, obraz przedstawiający budynek z fruwającymi kamieniami i rybami. Jest oznaczony z tyłu monogramem AZ, co znaczy, że był namalowany w 1985 roku. To tak zwany duży format. Tak nazywamy z Beksem obrazy o rozmiarach 98,5 x 132 cm. Ponieważ maluję w swoim mieszkaniu, a nie w przestronnej pracowni, nie może robić większych. Zaczęło się od tego, że po 100 sporach i wahaniach Ania wybrała motocyklistę. No niech jej będzie. Bo prawdę powiedziawszy, ten obraz ma wiele dobrych stron. Nic w nim z horroru, jak to mówią wrogowie. Za to kolory są prawie monochromatyczne, no i spory rozmiar. Natomiast temat dość współczesny napawa mnie niepokojem. O, zaraz powiedzą, że komiksowa ilustracja. Pozwalam sobie na osobistą uwagę. No ale cóż. Obraz ma być przedstawiony na salonie z propozycją sprzedaży i tak naprawdę to nie bardzo bym cierpiał, gdyby ten właśnie opuścił moją kolekcję. A więc dziś rano po przykręceniu do ramy mosiężnej wywieszki z wygrawerowanym napisem Beksiński zawiozłem go do Grand Palace. Wyjąć te duże formaty z boksu, w którym się u nas znajdują w sypialni, i znieść je z 4. piętra, to nie lada sztuka. A potem co będzie w drodze? No, ale się powtarzam. Zaledwie wniosłem obraz na 1. piętro Grand Palace, a tu podskakuje ku mnie mała starucha o siwych włosach, wielkim dekolcie na obwisłych piersiach i ogromnym, fantazyjnym pierścieniu na kciuku. A co pan tu przynosi? Nie czytał pan instrukcji? Obrazy mają być obramowane zwykłą listwą. Pańska rama jest paskudna. Z taką ramą to proszę do niezależnych. Salon de Independence. Patrzy na mnie ze wstrętem i staram się dojrzeć, czy chociaż przez chwilę zwraca uwagę na sam obraz. No nie, no bo jak, jeśli trzymając go przed sobą w połowie go zasłaniam. Nie, na obraz w ogóle nie patrzy. Natomiast z uwagą przygląda się dolnej części ramy i zauważa prostokącik z mosiądzu z napisem Beksiński. A to co znowu? Panie, panie, no gdyby on się nazywał Tycjan, no to to jeszcze. Od razu odgaduję, że jest to pani Selc, sekretarz salonu majowego. Rozmawiałem już z nią telefonicznie i wiem, że z takim przeciwnikiem nie mam czego szukać. Jeśli zacznę z nią polemizować, wywali mnie z salonu rach ciach. A więc, jak zwykle deczuję, że rzecz ma się źle i że dopiętnie dorastam rozmówcy, zarówno moja arogancja, jak i moja miłość własna ulatniają się w mgnieniu oka. Jak zazwyczaj, gdy grozi mi prawdziwe niebezpieczeństwo, odnajduję mój spokojny, przyjemny, ba nawet sympatyczny ton. Zaczynam od przyznania pani Selc racji. Ale, broń Boże, żadnej uniżoności. Myślę sobie, żadnych fałszywych uśmieszków, ani lizania stóp. Z silnymi charakterami to prawie równie pewna przegrana, jak się z nimi zderzyć. Takich ludzi można uspokoić tylko bezbarwnym tonem i ujmującą szczerością. To niezawodna metoda, która i tym razem prowadzi do pożądanego skutku. Pani Selc, bo to istotnie ona od kilku już chwil ze mnie szydzi, oczekuje na odpowiedź we własnym stylu. Jest wręcz zaskoczona, gdy zamiast tego słyszy: przyznaję pani rację, przepraszam, ja nie myślę wyłamywać się z przepisów. Pani Selc czyta mi na głos instrukcję, którą wszyscyśmy otrzymali pocztą. Ma chyba nadzieję, że tym samym zatrze niemiłe wrażenie niczym niezasłużonej napaści, jakiej się przed chwilą dopuściła. A może chce sprowokować mnie nareszcie do sprzeciwu? Nic z tego, bo nadal przyznaję jej słuszność. Przychodzi mi to z tym większą łatwością, że rama jest rzeczywiście paskudna. Biała, ze złotym szlaczkiem wokół, zupełnie jak z wsiowych obrazków Matki Boskiej na skrzyżowaniu polnych dróg. To Beks ją zamówił. Zamówił i kazał mi za nią zapłacić, bo maluje duże formaty, dlatego że twierdzi, że go do tego namówiłem. W zamian za to żąda, żebym płacił za ramy. Prawdą jest, że do tego obrazu nie mógł znaleźć zwykłej listwy i od jedynego w Warszawie ramiarza, który jeszcze zipie, musiał wziąć tę. Tym bardziej mu wierzę, że sam przymierzałem Warszawę wzdłuż i wszerz i też nawet zwykłej listwy zamiast ramy nie mogłem znaleźć. Na chwilę pani Selce jakby się odprężyła, ale nie spuszcza mnie z oka. Mrugnę, a zaraz znów na mnie skoczy. Coraz bardziej wydaje mi się, że za historią z ramą kryje się coś ważniejszego. Na początek sądzę, że nie cierpi tego malarstwa, jak przed nią nie cierpiało go tylu francuskich urzędników, i że byłaby uradowana, gdyby wybuchła awantura. A wtedy in extremis znalazłaby pretekst, no żeby wywalić Beksa z salonu. Proszę pani, mówię pojednawczym tonem, zabieram obraz i wrócę przed 6:30. A może zdejmę ramę z tego tu? No przecież nie mogę. Myślę na głos, jakaś rama musi być. Płyta pilśniowa obrazu musi mieć jakąś ochronę. A do dzisiejszego wieczoru nie znajdę nikogo, kto by zrobił prawdziwą ramę. To co, przywieźć inny obraz? Może przywieźć jakiś inny obraz, co? A ma pan inne? Pyta mnie. A pan jest jego znajomym? A, to pan. No myśmy już tak, ze sobą rozmawiali przez telefon. Pan się nazywa Dyski? Wymawia Dyski bardzo wyraźnie. Całą resztę woli burknąć, bo z tymi wszystkimi polskimi nazwiskami. Tak to ja. Muszę panu zwrócić broszurkę o Bskim. I znów wyraźnie wymawia B i z kim, a resztę dyskretnie połyka. Czuję się zawiedziony. A więc ona również nie stara się zachować dla siebie tego dokumentu. Czytając, podkreśliłam jedno zdanie. Ja panu ją zwrócę. Na razie nie mam czasu, ale tę broszurkę ja panu zwrócę. Jest mi przyjemnie, że przeczytała pani również tekst, mówię mając nadzieję, że dowiem się czegoś więcej. Co? Czy czytałem? O, tak, no to jest skandaliczne. A gdzie? Pytam z nowym ściskiem w żołądku. Tam, gdzie pisze, że nienawidzi salonów, bo mu zawsze niszczą obrazy. No teraz już wszystko rozumiem. Mój Boże, nie można było boleśniej zranić pani Selc, która całe swoje życie poświęca salonowi majowemu, jak Mirabel Dors poświęca salonowej figuracji krytycznej. Wydaje mi się uratować sytuację, gdy prostuje pośpiesznie. Ale tylko, że on mówił o salonach w Polsce, gdzie czasami ludzie odnoszą się do obrazu bez żadnej troski. Tu nie chodziło o Francję. Aha, no to trzeba było to powiedzieć. No to, a czemu mi pan tego nie powiedział? No to trzeba by było powiedzieć. Jest uszczęśliwiona, że dałem jej pretekst do zapomnienia o spięciu, po czym dorzuca, jakby sobie nagle przypomniała. Ale zaraz, a to on nie mieszka we Francji? Aha, myślę, bo nie znam dobrze regulaminu salonu majowego, a zwłaszcza nie wiem, czy obcokrajowcy mieszkający za granicą są do niego dopuszczani. Jeśli się zdradzę, że Beks mieszka w Warszawie, jeszcze gotowa zapomnieć, iż mi przebaczyła i chwycić się tego ostatniego pretekstu, żeby nie pozwolić mi wystawić go u niej. Ale na koniec dochodzę do wniosku, że jej zły humor już minął i że nie dlatego zadaje mi to pytanie. W każdym razie nie mogę skłamać, bo jeśli mnie weźmie na spytki, prędzej czy później wyda się. A poza tym obawiam się, że dwuznaczną odpowiedzią tylko za ognie ranę, jaką zadałem jej miłości własnej. Tak, tak, mieszka w Warszawie i nigdy w życiu nie wyjeżdżał z Polski. No, ale to trzeba to było powiedzieć. No, trzeba to było powiedzieć. No, byłam tak oburzona, że zdecydowałam się przytoczyć ten fragment komitetowi. Ale zakrzyczeli mnie, że to niby nieważne, że to taki oryginał, no, że to nie ma znaczenia. A więc dowiaduję się, że udział Beksa w salonie wisiał na włosku, a w każdym razie, że pani Sels starała mu się zatrasować drogę. No, wy Polacy, my Francuzi w 1848 roku omal wam nie przyszliśmy z pomocą, dodaje pełna łaskawej wyższości. Gdy słyszę analizę historyczną na tym poziomie, to mam ochotę wyciągnąć pistolet. Tak jak mam ochotę go wyciągnąć, gdy ludzie mędrkują o obrazach Beksa w rodzaju tu jest nadzieja, a tu ludzkie rozdarcie. Ale różnica sił jest tak wielka, że poddaję się i jak zwyciężony pies kładę się na plecach. Pani Selc docenia mój uśmiech. Przyrzekamy sobie wzajemnie, że spotkamy się podczas salonu. Czy mogę do pani napisać? Pytam odchodząc. Wszystko pani wyjaśni w liście. Broń Boże, broń Boże, nie, broń Boże. Ale niech pan przyjdzie podczas salonu, to porozmawiamy. Silny babsztyl, którego autorytetu już nigdy nie będę starał się podważyć. Zabieram ze sobą motocyklistę i uprzedziwszy telefonicznie pewnego klienta, że spotkam się z nim w biurze dopiero o 14:30, wracam samochodem do Marli. Po powrocie do domu waham się, jakim obrazem zastąpić motocyklistę. Pośród małych rozmiarów jest cała seria znakomitych, które są obramowane zwykłą listwą. Ale w tym właśnie tkwi trudność. No nie mam żadnej ochoty rozstać się z którymkolwiek z nich, na wypadek, gdyby znalazł kupca. Jest to śmieszne ze strony kogoś, kto absolutnie musi coś sprzedać, no ale tak to już jest i nic na to nie poradzę. A poza tym na salonach format obrazu odgrywa dużą rolę. Ania myśli tak jak ja, a nawet bardziej niż ja. Po kilku chwilach zastanowienia proponuje więc budynek z fruwającymi kamieniami i rybami. Po czym wyjmuje go z boksu. Ale potrzebna jest mi pewność. A ponieważ sam nie czuję się pewny, to szukam jej poza mną. Nie ma wątpliwości, że to ten chcesz, pyta Mani? Tak, odpowiada. Nie, ja chcę, żebyś była pewna, nalegam. Nie chcę sam być odpowiedzialny na ewentualny błąd w wyborze. Mam świadomość, że dokonałem dobrego wyboru co do afisza Dwie mumie i nie najlepszego na okładkę do broszurki Nogi na krześle. Tym trudniej jest mi się teraz zdecydować. A poza tym ten obraz niewiele mi mówi. Z jednej więc strony, gdyby miał się sprzedać, nie byłoby dramatu. A więc za. Ale z drugiej strony na to, żeby się sprzedać, jest dość mdły, a więc przeciw. Wolę, żeby to Ania zadecydowała. Tak, jestem pewna i arcypewna. Chcesz, żebym ci to jeszcze raz powtórzyła? Mówi to z wystarczającą siłą, żebym mógł w przyszłości umyć ręce od wszelkiej odpowiedzialności. A więc w ten sposób dokonują się wybory, nad którymi zastanawiają się potem inni. Dlaczego wybrał ten właśnie obraz? To absurd albo to genialne. Jak do tego doszedł? Bo taki wybór jest niekiedy owocem niekończących się rozmów, nalegań, rad z wielu stron, niepewności, debat i nowych wahań. A kiedy indziej jest to przypadek, decyzja podjęta na chybcika, ot tak, w ostatniej chwili i za radą kogoś, kto ją dał mimochodem i nawet nie bardzo zdając sobie z tego sprawę. W godzinę później przywożę obraz pani Selc, elegancko całuję ją w rękę i oboje uśmiechamy się do siebie. Do zobaczenia niebawem. Ale z góry już wiem, że nigdy nie przyjdę z nią porozmawiać, a ona na zawsze zatrzaśnie dla mnie drzwi salonu majowego. Pierwszy maja 86. Dziś święto pracy, setne od pogromu w Chicago. Gdy już wreszcie uzyskałem obywatelstwo francuskie, pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy za nią, było pójście na Plac Republiki na pochód pierwszomajowy. W przeszłości nie robiłem tego, bo obawiałem się, iż mogłoby to dojść do uszu renseignements généraux, to znaczy do uszu francuskiej policji politycznej. W owych czasach nawet zwykły udział w święcie pracy poczytywany tu był za czyn wywrotowy. Otóż cudzoziemcom do dziś wszelka działalność polityczna w tym kraju jest zabroniona. Przyznaję, iż nie chodząc wprawdzie na pochody pierwszomajowe, ostentacyjnie afiszowałem się z mymi skrajnymi lewicowymi poglądami i organizowałem strajki w Lido, co nie przeszkadzało mi pokornie prosić taty Gerina, współwłaściciela Lido, wpływowego człowieka z paryskich wyższych sfer, o protegę w sprawie naturalizacji. Powiedział mi wówczas, iż uzyskał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wiadomość, że figurowałem tam na dobrym miejscu na liście niebezpiecznych lewaków. Może to nawet była prawda. W maju 1968 roku ministrem spraw wewnętrznych był niejaki Marcelin. Człowiek z pewnością chory umysłowo, z typową u paranoików obsesją spisku. Otóż zaraz na początku wydarzeń majowych wygłosiłem zajęte przez zbuntowanych Sorbonie małe przemówienie i wydawało mi się, że w jego trakcie byłem pokryjomu filmowany z sali. No dziś absolutnie nie wierzę w to, że ktokolwiek zwrócił na mnie najmniejszą uwagę i fałszywym uśmieszkiem pokrywam wstyd z powodu mojej ówczesnej ostrożności. Co zaś się tyczy taty Gerina, to sądzę, że po prostu kłamał, by się mnie pozbyć i wykręcić od protekcji, o którą go prosiłem. Po raz pierwszy od bardzo dawna dziś rano jest piękna pogoda, a ja oglądam telewizję. Niemal z ironią pytam Ani, no to co, idziemy na ten pochód? Przyglądam się przez chwilę, by sprawdzić, czy nie żartuje. Mowy nie ma. Zdaje mi się, żeśmy się trochę zmienili, nie? No tak. Zmienić tośmy się rzeczywiście zdrowo zmienili. 2 maja 86. Lizusy. Z tyłu bić batem, a z przodu nęcić marchewką. Wszechobecna, spontaniczna cenzura tego systemu, cenzura powszechnej zgody, zwykłego nie dziękuję, przemilczenia czy zapomnienia, cenzura, której wszyscy są tu posłusznymi lokajami, niejednego już zgięła w pół. Niejeden musiał zamknąć się i wstąpić do szeregu, ale represja w stosunku do krnąbrnych nie wystarcza, bo dobrym uczniom należy się nagroda. Wolny obywatel wolnego kraju idzie jak osioł pod batem, ale też jak osł trzeba mu przed nosem dyndać marchewką. Otóż co odkrywam ostatnimi dniami? Lizusów, którzy mają nadzieję wkręcić się na gapę do życia, recytując demokratyczno-liberalny refren o prawach człowieka i o niebezpieczeństwie totalitarnej dyktatury. Mówiąc ściśle, zdarzyło mi się coś takiego. Mam poprawić 51 prac egzaminacyjnych na czwartym roku z zakresu współczesnych wielkich problemów politycznych. Jak tego wymaga regulamin uniwersytecki, studenci mają do wyboru dwa tematy. Pierwszy jest dość techniczny. Zanik różnicy pomiędzy pojęciem polityki zagranicznej i polityki wewnętrznej w koncepcji systemowej Istona. No, tu trzeba coś konkretnie wiedzieć. To też zaledwie kilku najlepszych studentów go wybrało. Ich prace są na ogół dobre. Drugi temat jest polityczny. Europa i jej obrona. No, na ten rzuciły się wszystkie lizusy i niełuki. Wszyscy ci, którzy byli przekonani, że tu nie można oblać. Bo czy student coś wie, czy nie wie nic, każdy lektor prac egzaminacyjnych zadowoli się recytacją, których tyle w prasie i na politycznych wiecach. Refrenów o groźbie ze wschodu, o ekspansji sowieckiej, o obronie wolnego świata, o niezależności demokratycznej Europy i patati i patata. Bo na ogół to idzie jak z płatka. Jakiś profesor nie wzruszy się słysząc, jak nasza młodzież skanduje hymn ku chwale wolności i demokracji, jednocześnie krzycząc precz do tych z drugiej strony? Czy można jej odmówić dyplom? To samo było tam, tyle tylko, że szyte grubszymi nićmi. Przypominam sobie, jak za czasów mojego dzieciństwa przywódcy komunistyczni mieli łzy w oczach, stojąc na trybunach podczas pochodu pierwszomajowego, kiedy miłe dzieci z czerwonymi chustami na szyi szły w nogę, skandując niech żyje towarzysz Stalin. Głaskali je po głowach i mówili, to więcej warte niż matura. Minęły 22 lata. Jestem w Paryżu i mam wejść na lokalną trybunę, mieć łzy w oczach ze wzruszenia i stawiać dobre stopnie tym wszystkim, którzy śpiewają kuplety na chwałę systemu demoliberalnego? Nieznajomość przedmiotu? Brak wiadomości? To głupstwo. Nie, nie będziemy formalizować. Wniosek? Popatrzcie uważnie wokół siebie, a zobaczycie, ilu polityków zostało ministrami, licytując się, kto bardziej kocha demokrację i prawa człowieka. Na miarę i na wagę przekrzykując się, kto powie je szybciej i więcej razy na minutę, szlachetne sentencje o zaletach wolności fruwają z godnością nad wyborczymi trybunami. Iluż dziennikarzy, takich jak Annie Sinclair, Claude Julien i tylu innych, jak Emmanuel Kant, pisarczyków bez polotu, ale znakomitych lizusów, zrobiło karierę w mediach dzięki liberalnym oburzeniom wyuczonym na pamięć. Iluż artystów weszło do historii, iluż pisarzy dostało Nobla, ponieważ umiało donośnie śpiewać na cześć wolności i demokracji. Brak talentu? No, no i co z tego? Postscriptum. Czy Beksiński jest dysydentem? Czy koszmary, jakie maluje, są ilustracją potworności życia w totalitarnym ustroju? Czy należał do Solidarności? No nie go pan przedstawia jako wroga komunizmu, a zrobimy z niego drugiego Sołżenicyna. Słyszę to tu, to tam. Niestety nie interesuje się polityką, za to znakomicie maluje, odpowiadam naiwnie. No to już pan nam mówił 5 razy. Szkoda. Szkoda, ale nie możemy pomóc. Trzeci maja 86. Społeczeństwo pluralistyczne. Co ma ze sobą wspólnego popularyzowanie jakiegoś malarza ze snuciem gorzkich refleksji na temat mechanizmów społeczeństwa pluralistycznego? Bo przecież nieustannie porównuję i mieszam te dwa wątki, które na pozór niczym nie są powiązane. No po pierwsze, jest to nielogiczne. Po wtóre, amatorzy talentu Becksa szybko mogą się znudzić mymi notatkami, bo przecież nie na to, by wysłuchiwać wykładów z zakresu nauk politycznych, otwierają niniejszą książkę. Politolodzy również nie bardzo zrozumieją, o co tu chodzi, bo nie mają w zwyczaju zastanawiać się nad systemami społecznymi na przykładzie namiętności, jaką ktoś może odczuwać wobec dzieła jakiegoś malarza. Śmiertelnie nudne, powiedzą ci pierwsi, zmęczeni doszukiwaniem się motywów Becksowej historii wśród filozoficznych uwag autora, do których ani nie są przygotowani, ani nie żywią zainteresowania nimi. Dziwaczne, powiedzą ci drudzy, dla których świat sztuki a priori nie ma nic wspólnego z przedmiotem ich wiedzy. A dla mnie jednak porównania między jednym a drugim nie są ani przypadkowe, ani obojętne. Bo po latach nauczania na Uniwersytecie Teorii Mechanizmów, jakie rządzą społeczeństwem demokratyczno-liberalnym, przy okazji popularyzacji we Francji Becksa, mogę w praktyce sprawdzić rozmiar bzdur, jakie plotłem moim studentom. A do nikogo nie żywi się takiej urazy, jak do tego, kto nas wprowadził w błąd. Ba, prapoczątek moich obecnych nieszczęść umiejscawiam właśnie w ślepej wierzę w pluralistyczne cnoty tutejszego społeczeństwa. Tę wiarę zachowałem bardzo długo, jeszcze dobrze po 40, bo nigdy przedtem nie miałem okazji skonfrontować jej z faktami. Dałem jej wyraz spontanicznie, bez zastanowienia się, tak byłem nią przepojony, jeszcze w trakcie rozmowy, którą blisko 3 lata temu przeprowadziłem w Centrum Pompidou z Bordazem i Brunetem, dwoma urzędnikami, których starałem się przekonać, żeby wystawili Becksa. Przez całą rozmowę ów Bordaz wił się jak piskorz, powtarzając obsesyjnie: mamy jakąś politykę, to musi pan zrozumieć, no nie możemy tego zrobić, wybraliśmy jakąś politykę, no trzeba, żeby pan to zrozumiał. Co miało znaczyć? Określiliśmy kryteria tego, co będziemy uważali za sztukę. Dzieła, które się z tymi kryteriami nie zgadzają, nie będą miały wstępu do naszego muzeum. No, co odpowiedziałem dumnie, jakbym wygłaszał wykład z wysokości uniwersyteckiej katedry. Na szczęście żyjemy w społeczeństwie liberalnym i pluralistycznym. Na waszą politykę odpowie polityką innych. Nie może pan zabronić innym ludziom, żeby mi pomogli. Nawet jeśli 20 decydentów, takich jak pan, odmówi mi pomocy, zawsze się znajdzie 21, któremu ta sztuka się spodoba i który zgodzi się ją pokazać publiczności. Wcześniej czy później na pewno znajdę kogoś, kto mi pomoże w popularyzacji Beksińskiego we Francji. No, powinienem się był ugryźć w język. Otóż w mej bezbrzeżnej głupocie, wypowiadając tę głęboką i zdecydowanie optymistyczną myśl, niewzruszenie wierzyłem, że właśnie tak to się odbędzie. A ironiczny uśmieszek Bordaza, który towarzyszył memu rozczulającemu credo, wziąłem za zwykłą bufonadę. No co za dureń. Potem, gdy nadeszły pierwsze rozczarowania, myślałem, że źle się zabrałem do rzeczy. Nie dość pracuję, mówiłem sobie, bo tak mnie nauczono wyjaśniać ewentualne porażki członków tego społeczeństwa. Nawet nie przychodziło mi do głowy zwalać odpowiedzialności na innych. Wina jest po mojej stronie, a w ogóle wszystko to się szybko zmieni i wróci do normy, powtarzałem sobie. Muszę podwoić wysiłki. Ale 3 lata wytężonej pracy nie posunęły mnie ani o cal do przodu. Jak stał, Tak stoi nadal przede mną niewzruszony mur uprzejmego, zimnego i zdecydowanego nie dziękuję. Jednolity, spoisty i monolityczny mur decydentów, którzy reagują wszyscy w ten sam sposób. Odmownie. Mur z jednej bryły, zupełnie nieczuły na buńczuczne postulaty pluralizmu. Mur, którego nie wzniosłaby wyżej żadna dyktatura waleniem pałkami po głowach i rzucaniem w demonstrantów granatami z gazem łzawiącym. Tak więc od 3 lat nerwowo gonię za wyjaśnieniem, bo już nie wierzę w to, że przyczyna moich problemów tkwi w malarstwie Becksa i w nieudolności moich wysiłków, żeby go spopularyzować. Wiem dziś z całą pewnością, że odpowiedzialność znacznej części spoczywa na tamtej stronie. Ale nabycie tej pewności wcale nie przyniosło mi intelektualnej satysfakcji. Wręcz przeciwnie. Zamiast obwiniać samego siebie, co monotonnie czynię od 3 lat, kręcę się teraz w kółko, goniąc za własnym ogonem, którego nie mogę złapać. Bo jeśli rzeczywiście za moje problemy odpowiedzialny jest tutejszy system, to jakież nim rządzą mechanizmy, których wcześniej nie byłem w stanie rozszyfrować? Bo im dłużej go obserwuję, tym mniej rozumiem jego dynamikę i strukturę. Jak jest możliwe, by w społeczeństwie, w którym, jak się to na pozór wydaje, istnieje tyle ośrodków władzy, tyle partii politycznych, zdecentralizowanych jednostek telewizyjnych czy stacji radiowych, jest tak mało miejsca na inną wizję rzeczywistości i na inne przedsięwzięcia? Jak jest możliwe, żeby przy tej liczbie muzeów i galerii, krytyków, salonów malarskich, artystów i kierunków estetycznych, które tu panują, jednocześnie było tak mało miejsca na inną sztukę? Jednym słowem, jak pogodzić tę pozorną różnorodność z wszechobecną identycznością, która bliska jest podobieństwu ziarenek piasku? Moje zdziwienie zamykam w formie 2 pytań. Może tym społeczeństwem rządzi prawdziwy pluralizm, a ja jestem za głupi, żeby znaleźć do niego klucz? A może chodzi tu o jakąś gigantyczną lipę? W tych 2 propozycjach tkwi jądro, wokół którego kręcę się od miesięcy i coraz bardziej przychylam się ku 2. wersji. A skutkiem tego są moje słowne napaści na propagandę demokratyczno-liberalną, która sprowadza tu do wspólnego mianownika ludzkie umysły i na poszukiwanie zysku, które do tegoż wspólnego mianownika sprowadza wszystkie tutejsze ludzkie zachowania. To w tym mają źródło moje przekleństwa, które przeżuwam przy każdej nowej porażce. Ale ponad wszystko chciałbym zrozumieć, jak rodzi się, żyje i funkcjonuje to potężne wrażenie różnorodności i wolności w tutejszym systemie. Wrażenie, któremu nikt nie jest w stanie się oprzeć, włącznie ze mną. Zrozumieć, jak prze do przodu maszyna, która niweluje różnice pomiędzy ludźmi i likwiduje ich indywidualność, a wszystko to w sposób bezbolesny, bez najmniejszego uciekania się do przemocy, ba, z entuzjastycznym aplauzem tłumu, a nawet niekiedy swoich własnych ofiar? A przecież wystarczy zdrapać trochę werniksu, którym jest pokryty, żeby odnaleźć pod skorupką różnorodności granitowy, gładki, zrobiony z jednej bryły blok, po którym ześlizną się palce wszystkich buntowników. Gdy wściekłość mnie ponosi, bo znów ktoś odpowiedział odmownie na moje propozycje, zarzucam temu systemowi kłamstwo i oszustwo. Ale tak naprawdę to odczuwam fascynację. fascynację na widok jego kuglarskich sztuczek, na które dają się nabrać nawet najbardziej krytyczne umysły.